Ewa Twardowska, Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych jest naszym gościem. Witamy Pani Ewo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Wy wystosowaliście taki raport, z którego wynika, że potrzeby osób głuchych są mniej zauważane niż potrzeby uchodźców.
No rzeczywiście troszkę prowokacyjnie być może to sformułowaliśmy i zabrzmiało, natomiast rzeczywiście w kontekście dzisiejszej sytuacji, kiedy społeczeństwo się mobilizuje i władze samorządowe się mobilizują do wsparcia uchodźców z Ukrainy i w tym aspekcie również tłumaczeniowym, czyli dostępności językowej różnych rzeczy, różnych przekazów, dokumentów, które są tłumaczone na język ukraiński czy rosyjski. Środowisko osób głuchych może się czuć poszkodowane z zadziwieniem
na
to spoglądać.
Że można tak dużo, tak szybko.
Tak szybko, skoro domagamy się właśnie tych tłumaczeń od wielu, wielu lat. Na język migowy. Wykluczenie osób głuchych sprowadza się do wykluczenia komunikacyjnego. Czyli w momencie, kiedy wszyscy w Polsce by migali, to by nie byłoby tego wykluczenia. Oczywiście to niemożliwe, więc trzeba zorganizować jak największą dostępność tłumaczy.
No, ale trudno sobie wyobrazić, żeby tłumacze pojawili się na przykład w sklepach, w galeriach handlowych.
No, myślę, że tam to...
No może w galerii handlowej jeszcze jestem w stanie sobie wyobrazić, że pojawiłaby się osoba migająca, no ale powiedzmy w sklepie spożywczym osiedlowym raczej nie ma na to szans.
No powiedzmy, że tam też nie trzeba się tak koniecznie komunikować. To znaczy można wskazać, co chce się kupić, jeśli nie jest to sklep samoobsługowy i kupić. Natomiast w urzędzie, u lekarza szczególnie, na zebraniu w szkole u dzieci, jeśli są to dzieci słyszące, a tak się bardzo często zdarza niestety, że rodzice głusi mają dzieci słyszące. Jeżeli tam nie ma tłumacza, no to rodzic nawet nie może być w swojej roli, nie może spełnić tej roli jako rodzica. Musi zaangażować na przykład kogoś słyszącego z rodziny i już wtedy następuje odwrócenie tych ról. Dziecko już nie wie, kogo słuchać wtedy, jeżeli nie ma tej dostępności. Także to na bardzo wiele aspektów wpływa, takich nie tylko takich zwykłych życiowych spraw, ale też na rozwój, na edukację, no i na taką podmiotowość, na poczucie podmiotowości. Oczywiście w większych miastach jest nieźle. W Łodzi jest nieźle. Od wielu lat jest usługa wideotłumacz w Urzędzie Miasta, w jednostkach podległych. Natomiast my w projekcie skupiliśmy się na powiatach i gminach.
Gdzie muszą być? Gdzie muszą być, Pani Ewo? Tłumacze.
Tłumacze. No przede wszystkim w szkołach. Tam, gdzie się pojawia dziecko, które ma głuchą rodzinę, tam trzeba pomyśleć o tym, jak się skomunikować z tą rodziną. W urzędzie gminy, w urzędzie powiatowym, no to oczywiste, bo każdy obywatel ma tam raz na jakiś czas do załatwienia jakąś sprawę. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, urząd skarbowy.
I tam wszędzie brakuje osób znających język migowy.
Oczywiście, że tak. To jest mniej niż połowa tych instytucji. Z naszego raportu to wynika, jest dostępna pod tym względem. To znaczy albo zatrudnia tłumacza, albo kupuje usługę tłumaczenia online. Natomiast no, najlepszym rozwiązaniem dla obu stron, najwygodniejszym jest właśnie to tłumaczenie online, bo to jest najtańsze dla instytucji. Bo wtedy wystarczy mieć włączoną aplikację i w każdym momencie można to uruchomić i skorzystać. Nie trzeba nikogo ściągać z odległego miasta i płacić mu jeszcze za dojazd. A z drugiej strony osoba głucha ma zagwarantowaną dostępność od razu, natychmiast, kiedy przyjdzie załatwić sprawę. Także wydaje nam się, że...
No to taka aplikacja to powinna być do przeforsowania.
No właśnie, tak by się wydawało, ale ciężko,
tak nie jest.
Ale ciężko to idzie. To jest przedmiotem starań organizacji pozarządowych i jakichś tam prac posuwających się do przodu albo nie.
Mamy też różnego rodzaju problemy, które powodują, że osoby niesłyszące należą do grupy najbardziej wykluczonych osób społecznie. Szereg problemów, jak doczytałam, to jest ustawodawstwo, to jest kłopot na przykład z uzyskaniem zezwolenia lekarskiego w związku związku z podjęciem pracy. To jest trochę pewnie obawa samych pracodawców. Nie wiadomo, czego się można spodziewać. No powiedzmy, że będzie jakiś alarm, a one tego nie usłyszą.
To znaczy, no też w tym aspekcie wielu, wielu działań edukacyjnych, uświadamiających brakuje rzeczywiście, bo to, że...
A jak wiele osób niesłyszących pracuje?
No, trudno mi to powiedzieć. No myślę, że duży procent. To nie jest tak, że to...
Że duży? Bo ja czytałam z zeszłego roku dane, że 80% nie pracuje.
Aha. To by było bardzo dużo. Wydaje mi się, że nie, że...
Że więcej.
Tak, tak. Trzeba by spytać...
A to się też zmienia w ostatnim czasie.
Tak, tak, tak. Tak jak spada bezrobocie w ogóle w Polsce, no to wśród osób głuchych też. Jest znacznie lepiej niż było... Nawet Polski Związek Głuchych realizował przez chyba 12 lat taki projekt Cztery Kroki. To była głównie aktywizacja zawodowa i były tam działania zarówno do pracodawców skierowane właśnie, żeby się nie bali, jak i do młodych osób głuchych, żeby próbowali się swoich sił w różnych zawodach, szkolili się i tak dalej. I ten projekt jakby przestał być potrzebny, więc znaczy ludzie
sami
znajdują pracę na otwartym rynku. Bez potrzeby.
Bez waszej współpracy, tak, bez, znaczy oczywiście, bez zabiegania o to.
Tak. Oczywiście agencja zatrudnienia nadal działa tam w Polskim Związku Głuchych, tak, i to pośrednictwo jest potrzebne, natomiast mniej niż powiedzmy 10 lat temu. Także myślę, że bezrobocie, no to tak jak w innych grupach społecznych, no po prostu jak spada w Polsce, to i w tej grupie spada. Natomiast no, bardzo dużym problemem jest dostęp do edukacji, to znaczy no, jest...
Za mało jest szkół.
Są szkoły, tak zwane specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ale w tych szkołach bardzo niewielka część kadry posługuje się polskim językiem migowym, czyli tym naturalnym językiem głuchych. Większość osób, które pracują w szkołach...
Czyli nie ma szkół takich specjalistycznych tylko dla dzieci niesłyszących?
No, one się tak nazywają. Natomiast tak naprawdę w Polsce moim zdaniem są trzy takie szkoły. To jest szkoła...
No to niewiele na cały kraj.
To są dwie szkoły w Warszawie i we Wrocławiu.
Aha.
A no jeszcze Wejherowo. No.
A co z uczniami z Łodzi na przykład? Do Warszawy trzeba jeździć?
Wiele, wiele rodzin wybiera nawet dla dziecka siedmioletniego internat w Warszawie, dlatego że wiedzą, że tam nauczyciele migają.
Czyli nie ma innego wyjścia, siedmiolatek musi do szkoły z internatem się udać?
Tak decydują się, tak się decydują rodziny, ponieważ...
Bo nie mają innego wyjścia, bo nie ma innej możliwości.
To znaczy, no, może chodzić do szkoły w Łodzi, ale w szkole w Łodzi jest mniej kadry posługującej się tym naturalnym językiem. Więc wybierają szkołę w Warszawie, która ma lepszą, no, renomę po prostu. Ale to nie chodzi o renomę w wynikach nauczania tylko, to chodzi o to, że jest to szkoła dwujęzyczna. Tak się właściwie myśli o niej, że to jest szkoła dwujęzyczna, czyli naucza się tam wszystkich przedmiotów w języku migowym. A języka polskiego naucza się metodą glotodydaktyczną, czyli tak
no
jak
właśnie,
języka...
Zastanawiałam się, jak osoby głuche nauczyć języka polskiego, tak? Bo jednak ten słownik osób niesłyszących jest trochę inny. To jest trochę mniej tych znaków, on jest uboższy niż...
Nie jest uboższy, nie to jest. Stereotyp. Tak? Zdecydowanie stereotyp.
Dobrze, to dobrze, że mnie pani z błędu wyprowadza.
Jest po prostu zupełnie niezależnym językiem, język migowy. I tak jak nie ma niektórych znaków, nie da się przełożyć na język polski, tak słów polskiego nie da się.
W ten sposób myśląc, to możemy powiedzieć, że nasz też jest uboższy pewne znaki, które są rozpoznawalne w języku migowym.
Tak, nieprzekładalne. Także na pewno nie jest uboższy, natomiast cały czas tkwimy w takim podejściu polskocentrycznym, nie wiem jak to nazwać, no, że chcemy, żeby głusi się nauczyli polskiego. Oczywiście powinni się nauczyć polskiego, no bo żyją w Polsce, no muszą czytać dokumenty, muszą czytać.
No tak, szczególnie, że przecież muszą potem podjąć jakąś pracę i tu innej możliwości nie będzie.
Natomiast założenie podstawowe jest takie, że wychodzą z domu z językiem migowym. To jest ich pierwszy język. I przez ten język powinni się uczyć każdego innego, tak jak ja uczyłam się na podstawie polskiego, później rosyjskiego, czy angielskiego, czy migowego, ale miałam podstawę w polskim. Tak głusi w wieku lat 6-7 powinni się uczyć migowego, a potem polskiego jako obcego.
Czyli co, pani Ewo, to o co trzeba by zaapelować, to na pewno jest takie większe zaangażowanie w tłumaczenie, w taki sposób, żeby się po prostu poruszać łatwiej po różnych instytucjach.
Tak, no super, gdyby w każdej instytucji był tłumacz online, bo to, żeby tam był tłumacz żywy, to jest niemożliwe,
jest
bo
chyba
nie ma
za mało
systemu. Kolejny problem to brak kształcenia, brak certyfikacji tłumaczy. Nad tymi zmianami w certyfikacji Polska Rada Języka Migowego pracuje też od już, nie wiem, chyba 7 lat, więc to wszystko strasznie długo trwa. I właśnie dlatego to jest zadziwiające, że można coś zrobić bardzo szybko, a tutaj w tym przypadku nie potrafimy się przebić. Tak, no po prostu jak jesteśmy głusi, więc nie krzyczymy, no nie wiem o co tu chodzi. Dlaczego to tak jest? No jest takie skojarzenie, że gdyby głusi mieli wojnę, to by może zostali usłyszani. No nie wiem, gdyby ktoś na nich napadł, a oni nie są przecież osobnym państwem, są wśród nas, no. Musimy zapewnić tej mniejszości warunki funkcjonowania takie, jakie my mamy wszyscy. No a w małych miejscowościach jest jeszcze trudniej, bo tam słyszymy od urzędników, że no my nigdy nie mieliśmy głuchego petenta, no to w ogóle nam nie przyszło do głowy, żeby jakiegoś tłumacza angażować. Mhm. Jest to z jakiejś perspektywy zrozumiałe, ale z drugiej strony, no ten głuchy klient tam nigdy nie pójdzie, jeśli wie, że tam nie ma tłumacza. No i koło tak się zamyka.
Co może właśnie wyjaśniać, dlaczego go tam nigdy nie było. Do obstawienia jest całkiem sporo instytucji, prawda? Bo tutaj mamy edukacja, mamy, podejrzewam, lekarze, urzędy.
No tak, przychodnie, szpitale powiatowe, ale
instytucje kultury może również, chociaż tutaj się pojawiają jakieś rozwiązania, przynajmniej w niektórych instytucjach.
No z naszego raportu wynika, że najgorzej jest w instytucjach kultury i w ośrodkach pomocy
społecznej.
Nic się nie
zgadza z tego, co ja odnotowałam.
A może ja powiem, na czym polegało nasze badanie?
Bardzo proszę.
To było blisko 200 ankiet, które wypełniali koordynatorzy dostępności w instytucjach publicznych. Instytucje są zobowiązane ustawą o dostępności od września 2019 roku powołać takich koordynatorów. No i oni nam wypełnili 20 pytań w ankiecie, w których również były pytania o tłumacza czy tłumacza online. I to był pierwszy etap badania, z którego wynikało, że około 41% instytucji ma tłumacza żywego, przy czym za takiego tłumacza uważa czasami osobę, która skończyła surdopedagogikę, natomiast to nie ma nic wspólnego z zawodem tłumacza. No ale czasami uważano, że to już wystarczy. A 26% zadeklarowało, że ma wykupioną usługę tłumaczenia online. A drugi etap badania to były wizyty osób głuchych w tych instytucjach, no już mniej, na mniejszą skalę zdecydowanie, bo to było 50 takich wizyt, podczas których się w większości potwierdziło, że tam, gdzie deklarowano, że jest dostępność tłumacza, to była. A tam, gdzie nie, no to wiadomo, no to nie. Także no, myśmy to sprawdzili, zwłaszcza można się opierać na tych 50 wizytach, natomiast to jest oczywiście kropla w morzu, no bo instytucji publicznych jest pewnie bliżej 1000. W województwie łódzkim sprawdziliśmy 200 i 50 odwiedziliśmy, także no to jest jakaś tam skala, powiedzmy, nie do końca może miarodajna, ale daje jakiś obraz, jak to wygląda.
A wygląda to w tej chwili tak, że mniej więcej 2/3 instytucji jest zamkniętych dla osób niesłyszących. Praktycznie niedostępnych.
Tak, tak wychodzi. Może połowa bym zaryzykowała, bo no, tam powiedzmy, że jakby zsumować tego tłumacza i tłumacza online, no to połowa jest dostępna. I większość to są starostwa powiatowe i urzędy gminy. Natomiast bardzo mało ośrodków pomocy społecznej czy poradni psychologiczno-pedagogicznych, które w ogóle bardzo też niechętnie wzięły udział w ogóle w naszym badaniu.
Także, ale wzięły, koniec końców.
No niewiele, bo to było dobrowolne, także niewiele.
No i też trzeba tutaj podejrzewać, że pewnie chętniej odpowiadali ci, którzy mieli coś wam do przekazania pozytywnego, może. Może tak by na to trzeba było spojrzeć?
No może. To by wtedy znaczyło, że tych niedostępnych jest jeszcze więcej niż się odezwało do nas.
No właśnie, bo jak się nie ma czym pochwalić, to człowiek tak chętnie może w takiej ankiecie nie weźmie udziału.
Może tak, no może tak, rzeczywiście.
Czyli może sytuacja jest gorsza niż tak naprawdę wasz raport zakłada.
Może tak, ale też widzę taką wielką potrzebę poinformowania tych wszystkich urzędników, że naprawdę niewiele trzeba. To znaczy, że wystarczy komunikator wideo, który będzie obsłużony już na wejściu do budynku, to znaczy już tam na początku, w pierwszym kontakcie z urzędnikiem osoba głucha, jeśli będzie posługiwała się komunikatorem wideo, to będzie normalnie przyjęta. Znaczy nie będzie to przyjęte jako coś dziwnego, albo że ktoś coś nagrywa. No, mieliśmy taką sytuację, że pani poszła do lekarza i nie uprzedzając go wyciągnęła komórkę i zadzwoniła do tłumacza na wideo, uruchomiła rozmowę wideo, lekarz się przestraszył, że jest nagrywane to ta wizyta, w ogóle nie wiedział, o co chodzi, więc czasami wystarczy powiedzieć, poinformować, że my tak mamy, to jest nasza kultura, to jest nasz język i proszę nam pozwolić normalnie załatwiać sprawy, nie? Więc obie strony jakby częściej doświadczały tego kontaktu, to znaczy głusi by częściej chodzi do tych urzędów, a w urzędzie byłoby to normalne, że jak przychodzi głuchy, to się wyciąga tablet z tłumaczem online. No to byliby wszyscy trochę bardziej może swobodni i no i trochę bardziej by się starali poprawić tę sytuację. A tak to każdy się boi, że to jest coś dziwnego i obcego.
No to co? No to chyba zaapelujemy o to, żeby się nie bać tłumacza online w rękach osób niesłyszących. I są potrzebni.
Oczywiście. No i pytać Polski Związek Głuchych, inne stowarzyszenia, organizacje o to, jak to zrobić, żeby głusi się dobrze czuli w instytucji, żeby samodzielnie załatwiali sprawy, bo to odciąży służby po prostu.
No i może trzeba by pomyśleć o kolejnych szkołach, może też coś bliżej, może tu w regionie łódzkim. Byłabym za, bo aż mi się zrobiło przykro z tym internatem dla 7-latków.
To się dzieje, niestety to się dzieje. To jest też problem systemowy niestety. Znaczy nie chciałabym, żeby tak wyszło, że tutaj szkoła w Łodzi to jest zła, a szkoła w Warszawie to jest dobra. Bo to jest systemowe rozwiązanie patologiczne polegające na tym, że do szkoły dla głuchych trafiają dzieci z innymi niepełnosprawnościami. I teraz w jednej szkole jest takich dzieci więcej, w innej szkole jest mniej. I tam, gdzie jest ich więcej, no to już nie można skupić się tylko na tych głuchych i nie można nauczać językiem migowym. Potrzeba się zajmować różnymi niepełnosprawnościami, wprowadzać asystentów i tak dalej.
Czyli lepsze byłyby szkoły profilowane, tak?
Tak, zdecydowanie tylko dla głuchych, gdzie jest mała szkoła i wszyscy migają. A szkoła dla dzieci z, nie wiem, z Aspergerem, nawet słabo słyszących, które nie migają, ale potrzebują pętli, implantu, aparatu, też to jest zupełnie inna edukacja i one się wtedy komunikują w języku polskim. Więc gdyby to były małe, specjalistyczne ośrodki, to by było chyba dla wszystkich lepsze. No.
Zdecydowanie.
Tak mi się wydaje.
No to o to też zaapelujemy. Może ten głos gdzieś zaistnieje.
Może
im więcej się mówi, tym więcej się może zmienia. I oby tak było. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za te wszystkie informacje. Oby żyło nam się jak najłatwiej wszystkim i obyśmy o wszystkich potrafili pomyśleć i zastanowić się, jak my byśmy się czuli, gdyby, tak jak powiedziałyśmy, właściwie 2/3 instytucji było dla nas niedostępnych. Myślę, że żyłoby nam się trudno.
Zdecydowanie. Można pychać do, nie wiem, Japonii czy Korei i sobie wyobrazić, jak to jest.
Jak to jest. Bardzo dziękuję. Ewa Twardowska, Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych, była naszym gościem.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.